Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska. Głosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnieni zostali całą pełnią Bożą. Oto Słowo Boże.
Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. Wybaw mnie, Panie, wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Wybaw mnie, Panie. Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało, trwoga jest dokoła, gromadzą się przeciw mnie, zamierzając odebrać mi życie. Wybaw mnie, Panie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Wybaw mnie, Panie. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Chwała Tobie,
Królu wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystus.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I przychodzimy, jesteśmy tu. Przychodzimy z naszymi radościami, których nam ciągle brak, które takie małe, niepozorne, te radości się nam wydają. I przychodzimy z naszymi troskami, których nie szczędzi nam życie i z tym, co może boli, co przygniata, co niepokój sieje w sercu, co radość życiu odbiera. Przychodzimy z tym wszystkim do Pana Jezusa. Tak jak wielu przychodziło do Niego, gdy On po tej ziemi wędrował. Wielu umęczonych trudami codzienności, wielu przygniecionych brzemieniem różnych trosk, różnych dolegliwości, przychodzili z tym wszystkim do Pana Jezusa. U Niego szukali pomocy, rady, wsparcia, ratunku. A Pan Jezus? A Pan Jezus zawsze, gdy stawał przed Nim człowiek proszący, człowiek potrzebujący pomocy, zawsze pytał go o wiarę. Czy wierzysz, że mogę ci pomóc? Pytał. Czy wierzysz, że mogę ci to uczynić? I czasem wprost jakby do tej wiary zachęcał, mówiąc: człowieku, nie bój się. Nie bój się, tylko wierz. Jeśli spotykał się Pan Jezus z wiarą, zaradzał ludzkim biedom, słabościom, ale jeśli tej wiary nie znajdował, jeśli tej wiary nie było, to sam Bóg w Jezusie był jakby bezradny wobec ludzkich potrzeb, słabości. Ewangelista zanotował potem, że moc wychodziła z Jezusa i uzdrawiała wszystkich, ale właśnie wszystkich tych, którzy zrozumieli, a może tylko jakoś poczuli to w sercu, że Bóg nas kocha, że chce się tą miłością dzielić, że chce człowieka obdarowywać, chce ubogacać, ale też zrozumieli, a może poczuli w sercu tylko, że na tę Bożą miłość trzeba odpowiedzieć i że najlepszą odpowiedzią jest ufność, jest wiara, jest powierzenie siebie. Czym jest wiara? Nie jako zespół prawd do wierzenia, ale ta wiara rozumiana jako postawa. Potocznie to tak najczęściej mówimy: jestem wierzący, wierząca jestem, bo uznaję, że Pan Bóg istnieje, że Pan Bóg jest. Ktoś jest niewierzący, mówimy, bo twierdzi, bo wydaje mu się, że Pana Boga nie ma. Ale to przecież stanowczo za mało. Bo zły duch, szatan, on przecież nawet wierzyć nie musi. On wie, że Pan Bóg istnieje. On doskonale to wie. I co z tego, że on to wie? Czy wynika z tego coś dobrego dla jego życia, działania? Nic. A chodzi o to, żeby wynikało. Bo skoro Bóg jest miłością, dobrocią samą, to za tym uznaniem, że Bóg istnieje, że jest, musi iść konkretne dobro. I to takie dobro, które całego człowieka, całe jego życie będzie przenikało, będzie go kształtowało poniekąd. I spróbujmy popatrzeć na takie opisowe stwierdzenia, które tę rzeczywistość wiary bliższą, bardziej zrozumiałą próbują nam czynić. Najpierw to, że wiara to jest nowy, głębszy sposób poznawania, nowy, głębszy sposób patrzenia na rzeczywistość tego świata. Na czym to polega? O co w tym chodzi? Otóż my mamy światło rozumu. Pan Bóg nam ten rozum dał, abyśmy korzystając z rozumu bezpiecznie wędrowali przez życie. Abyśmy korzystając z rozumu zbierali doświadczenia, porządkowali je, korzystali z doświadczeń innych ludzi, jeszcze planowali, przewidywali. To jest funkcja rozumu. I ten rozum jest dany nam przez Pana Boga. To zawsze było ważne, W naszych czasach też trzeba to podkreślać, bo i dziś nie brakuje ludzi, którzy rozum wyżej Pana Boga gotowi są postawić. Dar wyżej tego, który im ten dar dał. Różne to przestawianie, ta zamiana miejsc, formy przyjmuje od skomplikowanych systemów politycznych, filozoficznych, przepraszam, po takie podejście, no powiedzmy, popularno-ludowe. I z tym drugim popularno-ludowym to się najczęściej niestety spotykamy, choćby w formie tych zarozumiałych stwierdzeń buńczucznych w stylu swój rozum to ja przecież mam, ja wiem czego się w życiu trzymać, nikt mnie nie będzie pouczał, nikt mi nie będzie tutaj podpowiadał, bo swój rozum to ja przecież mam. No rzeczywiście biedaczek olśnienia nagle doznał, Amerykę odkrył. Olśniło go, że ma rozum, zachwycił się tym. Tylko nieszczęsny zapomniał, kto mu ten rozum dał. Do czego ten rozum ma służyć? A dał nam ten rozum Pan Bóg, żebyśmy korzystając z niego bezpiecznie wędrowali przez życie. I rozum w tym wędrowaniu nam pomaga. W pewnym sensie nas prowadzi. W pewnym sensie i do pewnych granic tylko. Bo w życiu niestety przychodzi nam stawać często wobec sytuacji, w których rozum okazuje się bezradny, których zrozumieć czy ogarnąć rozumem nie jesteśmy w stanie. Różne to są sytuacje, ale weźmy te najbardziej skrajne, graniczne, na przykład rozum w obliczu śmierci czy w obliczu cierpienia. Co powie rozum w obliczu śmierci? Ano prawdopodobnie powie koniec. Skończyło się, dalej już nic nie ma. To prawdopodobnie będzie odpowiedź rozumu w obliczu śmierci albo rozum wobec cierpienia. Co powie? Ono powie, to nie ma sensu to cierpienie. Tego się nie da wytłumaczyć. Ale cierpienie ma głębszy sens. Ale poza granicą życia i śmierci jest inna rzeczywistość. Tyle, że rozum tam nie dotrze. Tam dotrzeć może jedynie wiara. I te dwa sposoby patrzenia na rzeczywistość tego świata przez rozum i przez wiarę, one się wzajemnie dopełniają. Tu żadnych napięć, konfliktów między wiarą a rozumem wcale być nie musi. To tylko złe używanie rozumu albo złe, niewłaściwe rozumienie wiary. Tak też może być. Jakieś pozorne napięcia mogą tutaj tworzyć. Jeśli człowiek normalnie do tych rzeczywistości podchodzi, to te dwa spojrzenia się dopełniają. Ale spojrzenie przez wiarę jest o wiele głębsze, pełniejsze, dalej sięgające. I tak objawia się wiara, która jest tym nowym, głębszym sposobem patrzenia na rzeczywistość tego świata. Jeszcze do tego wrócimy. A dalej wiara jest otwarciem się, otwarciem swego serca na Bożą moc, na moc Chrystusa. To Pan Jezus nam mówił, gdybyście mieli wiarę choćby tak małą, jak małe jest ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przesuń się i by was usłuchała. To jest obrazowy sposób mówienia. Ale przez ten obraz Pan Jezus chce nam powiedzieć, że jest w wierze taka moc, która wszystko sprawi. Jest w wierze taka siła, która sprawia, że niemożliwe po ludzku, niemożliwe według rozumu nawet, staje się możliwym przez wiarę. Dlatego człowiek wiary, głębokiej wiary, taki człowiek nigdy nie będzie takim narzekającym, jęczącym ciągle, że tego nie mogę, że tamto mi nie sprzyja, że gdybym tam żył w innych czasach, z innymi ludźmi i takie tam inne gdybanie sobie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tak za apostołem Pawłem powtarza człowiek głębokiej wiary. A umacnia nas Pan Bóg przez wiarę właśnie. I my tyle od Pana Boga przyjmujemy, Jego łaski, Jego mocy, Jego pomocy, ile jest naszej wiary. Tę sytuację przyjmowania od Pana Boga na miarę ludzkiej wiary, to bardzo pięknie obrazowo ktoś przedstawiał, gdy mówił, że my przychodzimy do Pana Boga jak do oceanu. jak do wielkiego oceanu łask, oceanu darów, ale przychodzimy z takim małym naczynkiem, którym jest wiara. Jeżeli tę wiarę, to naczynko mam, mogę z tego oceanu łask, darów czerpać. Ta Boża łaska może mnie napełniać, Boża pomoc może stawać się moim udziałem, jeżeli to naczynko, tę wiarę mam. Ale jeżeli wiary zabraknie, nic zaczerpnąć się nie da. To tak, jakby człowiek z sitem do źródła po wodę poszedł. Nie da się. Jeśli tę wiarę mam, ta Boża moc może mnie napełniać. I więcej jeszcze, może mnie prowadzić. Bo wiara jest mocą, która prowadzi człowieka przez życie wobec różnych życiowych, trudnych spraw i sytuacji. Wiara prowadziła Abrahama, to jest ojciec wszystkich wierzących, prowadziła naród wybrany, proroków, Maryi, apostołów, świętych, tych wszystkich, którzy zrozumieli, że Bóg nas kocha. A skoro nas kocha, to znaczy też, że chce naszego dobra. Bo na tym też postawa miłości przecież polega, że pragnie się dobra kochanej osoby czy kochanych osób. Więc ci ludzie to zrozumieli, ale też zrozumieli, że na tę Bożą miłość właśnie ufnością, wiarą, powierzeniem siebie trzeba odpowiedzieć. I teraz zobaczmy, człowiek, który przez wiarę otworzył się na Bożą moc, człowiek, który dał się Bogu w wierze prowadzić przez życie, taki człowiek widzi głębiej. I nie tylko to, że jego spojrzenie sięga poza granice życia i śmierci, to też. Ale taki człowiek widzi głębiej też tu i teraz. Widzi, jak w to nasze życie wpisane jest takie cudowne Boże działanie. Jak to wszystko, co nas spotyka, co my często lekceważymy, nazywając to przypadkiem czy zbiegiem okoliczności, jak to wszystko układa się w taką cudowną całość. Jak ktoś to mówił pięknie, taką cudowną Bożą reżyserię. Wielu wielkich świętych bardzo mocno przyświadcza temu, że to nam się tylko wydaje, że to my bierzemy ster życia w swoje ręce, chcemy tam, chcemy gdzie indziej, płyniemy. To nam się tylko tak wydaje, mówią, bo w rzeczywistości to Pan Bóg wszystkim kieruje. To Pan Bóg wszystko prowadzi do sobie wiadomych celów. Tylko trzeba Bogu zaufać. Łatwe i proste to nie jest. Także, a może przede wszystkim dlatego nie jest to proste, że Pan Bóg to wszystko prowadzi do sobie wiadomych celów, a my mamy swoje cele, swoje plany, nadzieje. Jak to nawet w jednej z pieśni o Bożym Miłosierdziu przecież śpiewamy nasze plany, nadzieje. Mamy swoje wizje szczęścia, wizje dobra dla nas samych, dla naszych rodzin. Jeżeli te nasze plany, oczekiwania z Bożymi się pokrywają, no to z zaufaniem Bogu człowiek problemów nie ma. Gorzej, jeśli się nie pokrywają. Gorzej, jeśli coś albo wszystko idzie nie tak, jak my to sobie skrupulatnie obmyśliliśmy, zaplanowaliśmy. Gdy nasze plany jedne po drugich legną w gruzach, oczekiwania się nie spełniają, trudności się piętrzą, przeciwności jakieś narastają, czy choroba, cierpienie może nawet przyjdzie. Ileż to razy w takich trudnych czy bolesnych sytuacjach, bo to przecież potrafi mocno boleć. My sami pewnie też w modlitwie i na pewno szczerej modlitwie, ale próbowaliśmy Panu Bogu wytłumaczyć, jak się sprawy mają. Mniej więcej w stylu, ależ Panie Boże posłuchaj. Te moje rozwiązania, te moje wizje przyszłości, one są najlepsze. One są idealne. Gdzieś tam w podtekście, Ty Panie Boże lepszych nie wymyślisz, chociażbyś się starał. Tylko zechciej Panie Boże tak pokierować moimi losami, zechciej tak pokierować losami moich bliskich, jak ja to sobie zaplanowałem. Zechciej ich obdarzyć tym dobrem, które ja jako dobro dla nich przewidziałam. Tylko zechciej mnie, Panie Boże, nie tyle wysłuchać nawet, co zechciej mnie posłuchać. Czyż nie tak bywało w chwilach trudnych, przykrych czy bolesnych doświadczeń? A przecież wtedy Pan Bóg wołał, krzyczał wręcz do nas, żebyśmy Mu zaufali. On tym wszystkim kieruje. On to wszystko prowadzi do sobie wiadomych celów. Jeśli dopuszcza nawet jakieś trudne sprawy na człowieka, jeśli dopuszcza, żeby nasze oczekiwania się nie spełniły, czy jakieś inne trudności nas dotknęły, to w tym też ma swój cel. To przez takie sprawy Pan Bóg też chce nam coś powiedzieć. Właśnie powiedzieć, bo Pan Bóg nie tylko przez to, co wzniosłe, piękne, radosne jest, do człowieka przychodzi, przemawia. Przez to, co trudne, przykre, bolesne, przychodzi i przemawia także. I też chce nam coś ważnego powiedzieć. Może przez jakieś trudności chce nam powiedzieć po prostu: człowieku, zatrzymaj się, zwolnij, bo się za bardzo w tym życiu zapędzasz. To dziś niestety wielu ludziom się zdarza, że już o Bogu zapominasz, z ludźmi przestajesz się liczyć, już ci się wydaje, że wszystko od ciebie tylko zależy, więc zatrzymaj się trochę i pomyśl, mówi Pan Bóg, a te kłopoty czy trudności niech cię do tej refleksji trochę skłonią, jeśli sam nie chcesz czy nie potrafisz. Może to chce nam powiedzieć, a może coś o wiele ważniejszego. Coś, co tylko my sami z naszymi życiowymi doświadczeniami, z naszą historią życia będziemy w stanie zrozumieć, odczytać, ale powiedzieć na pewno chce. Jeśli Pan Bóg dopuszcza jakieś trudne sprawy na człowieka, to też ostatecznie dlatego, że chce z tego wyprowadzić jakieś dobro. Właśnie dobro. Często zupełnie inne niż my je w danej chwili widzimy, często niewyobrażalnie większe, ale dobro. I nieraz to dopiero po wielu latach refleksji, modlitwy, człowiek nieraz z wielkim zdumieniem dla samego siebie odkrywa, że na przykład z tej sytuacji sprzed lat, gdy coś po ludzku patrząc człowiekowi nie wyszło, inaczej potoczyły się ludzkie losy, plany nie udało się zrealizować, oczekiwań nie udało się spełnić. I człowiek zły był na Pana Boga. Obrażał się, odwracał, miał pretensje. Nieraz to dopiero po wielu, wielu latach człowiek ze zdumieniem dla samego siebie odkrywa, że z tego wszystkiego Pan Bóg jeszcze większe dobro wyprowadził, niż człowiek wtedy był je w stanie sobie wyobrazić. A przed jakim złem, przed jakimi niebezpieczeństwami wtedy człowieka ustrzegł, których człowiek w ogóle wtedy nie dostrzegał. A nieraz to dopiero po wielu, wielu latach człowiek do tego odkrycia dojdzie. Pan Bóg tym wszystkim kieruje, On to wszystko prowadzi do sobie wiadomych celów. Tylko trzeba Mu zaufać. Łatwe i proste to nie jest. Ale jeśli wiemy, że Bóg nas kocha, wiemy, że chce naszego dobra, to przecież ta odpowiedź ufności, wiary, powierzenia siebie jest jedyną godną odpowiedzią, jakiej człowiek na tę Bożą miłość może udzielić. I bracia, siostry, za wiarę trzeba nam Bogu dziękować. Za tę wiarę, którą mamy. Gdybyśmy jej w ogóle nie mieli, to by nas dzisiaj tutaj po prostu nie było. I może sami czujemy, czasem, może często nawet czujemy, że ta nasza wiara to ona słaba jest, że jej płomień, bo wiarę często tak obrazowo do płomienia się porównuje, że płomień tej naszej wiary zamiast tym pełnym blaskiem świeci, ciepło sercu dawać, drogę oświetlać, jeszcze innym ją pokazywać, że zamiast tego to on się ledwo tli. I może są w nas te pragnienia, te dobre myśli, z jakiegoś ożywczego tchnienia, wiewu, żeby to wszystko na nowo pełnym blaskiem zajaśniało, żeby ta pierwotna gorliwość gdzieś wróciła. Może i tak czujemy i takie dobre pragnienia może nam towarzyszą. Ale i tak dziękować mamy za co? A że jesteśmy świadomi własnych słabości, słabości naszej wiary, to ani w oczach Bożych nas to nie przekreśla, ani wstydzić się nie mamy czego. Zobaczmy apostołowie. Oni tak blisko Pana Jezusa byli. Oni słuchali Jezusowych nauk. Oni widzieli Jezusowe cuda, na własne oczy je widzieli. I ci apostołowie w pewnym momencie proszą: Panie Jezu, przymnóż nam wiary. O ileż bardziej nam trzeba tak prosić. Panie Jezu, przymnóż nam wiary. Pomóż nam głębiej, pełniej Tobie zaufać, powierzyć siebie już teraz. Abyśmy także wtedy, gdy trudności przyjdą, gdy przeciwności będą się piętrzyły, abyśmy także wtedy i zawsze potrafili powierzyć się Tobie z ufnością. Prośmy o to już teraz, nie kiedyś tam, nie potem. O Tomaszu Morze, to był lord kanclerz króla Anglii Henryka VIII. Tego króla, który kościół anglikański od kościoła katolickiego oderwał. Tomasz był nie tylko kanclerzem królewskim, był przyjacielem króla, ale tej decyzji rozłamu w kościele się sprzeciwił. Zapłacił za to głową, dosłownie, bo został ścięty, ale do końca pozostał wierny sobie, wierny Bogu, wierny kościołowi. O tym Tomaszu opowiadają, że wcześniej opiekował się jakimś kuzynem, siostrzeńcem czy bratankiem, nieważne. I ten młody człowiek wiele trosk, wiele zmartwień mu przysparzał, bo prowadził taki hulaszczy, rozpustny tryb życia. Więc Tomasz wezwał go kiedyś na rozmowę, tłumaczył, prosił, wyjaśniał, ale do tego młodego człowieka nic nie docierało. Więcej, na koniec nawet stwierdził, no wujku, mówi, taki pobożny jesteś, a ty nie wiesz, nie ma się co przejmować. Wystarczą trzy słowa wypowiedziane w chwili śmierci i wszystko będzie dobrze. Wystarczy, że w chwili śmierci zawołam: Jezu, zbaw mnie, i wszystko będzie jak trzeba. I nie znaleźli wspólnego języka, rozstali się. Po jakimś czasie Tomaszowi doniesiono, że ten młody człowiek miał wypadek. Jechał konno przez most, koń się spłoszył, zrzucił jeźdźca w toń rwącej rzeki, a ten tonąc resztkami sił wynurzył się jeszcze na powierzchnię i cała okolica słyszała, jak krzyczał trzy słowa. Tyle, że były to słowa przekleństwa. Jezu, zbaw mnie. Czy Jezu, ufam Tobie? Wtedy tych słów nie znano jeszcze. Czy te słowa wystarczą w chwili śmierci? Kościół od dawna uczy o żalu doskonałym. To znaczy uczy, że jeżeli w sytuacji zagrożenia śmiercią człowiek nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pojednania, nie to, że nie chce, ale nie ma możliwości, to powinien starać się ze wszystkich sił wzbudzić sobie akt żalu doskonałego. To jest bardzo trudne, bo ten żal doskonały ma być żalem ze względu na odrzuconą miłość Pana Boga. Nie ze wstydu, że człowiek przez grzech coś głupiego zrobił. Nie ze wstydu, że ludzi może skrzywdziliśmy czy obrażali. Nie ze strachu, co nas po tamtej stronie czeka, czy z lęku jakiegoś, tylko żal ze względu na odrzuconą miłość Pana Boga. To bardzo trudne. Ale wtedy i te słowa, Jezu, zbaw mnie, czy Jezu, ufam Tobie, jeśli padną, mogą się okazać decydujące, mogą się okazać bardzo ważne, jeśli padną. Bo one nie padną, jeśli człowiek w ciągu życia nie będzie ich wypowiadał, jeśli nie będzie ich miał na swoich ustach, w swoim sercu, w swojej świadomości. A więc niech te słowa będą w naszym sercu. Niech będą na naszych ustach, niech będą w naszej świadomości, abyśmy także w chwilach trudnych, w chwilach niebezpiecznych potrafili powierzyć się Bogu z ufnością. Jezu, zbaw mnie, Jezu, ufam Tobie.